powstaje pewne tutaj zawirowanie, mamy z nim teraz do czynienia. Może o pewne dookreślenie poprosimy właśnie człowieka związanego z Lasami Polskimi, a konkretnie Nadleśnictwo Stuposiany. To jest pan Jan Mazur. Witamy serdecznie pana nadleśniczego.
Witam serdecznie.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Panie nadleśniczy, no właśnie, bo tak, są polskie lasy, to wiemy, uratowane kiedyś przed, była taka wielka akcja, prawda, przez pana ministra Jana Szyszko, jeszcze pod jego egidą, zbierane podpisy i tak dalej, żeby nie sprzedawać, nie rozdrabniać. Natomiast Polski Związek Łowiecki, jeżeli się nie mylę, to obwody tego związku pokrywają się też tutaj z obwodami leśnymi, tak można powiedzieć. Także każde nadleśnictwo ma taki obwód, jeden albo dwa nawet. No i pojawia się pytanie, że ktoś chce, tak mówię bardzo ogólnie, żeby podzielić myśliwych, żeby stworzyć może dwie albo trzy organizacje konkurencyjne, może by, no właśnie, może tak, co za tym stoi? Dlaczego tak się dzieć może?
Tak, na pewno tak. Wydaje się, że są różne obwody łowieckie, które posiadają różnej ilości zwierzostan, są obwody lepsze, gorsze. Na pewno gro osób chciałoby polować, gospodarować w tych obwodach lepszych. Stąd pewno tego typu działania, ale myślę, że my mamy o wiele większe problemy związane z przeciwnikami gospodarki łowieckiej, czy w ogóle polowania. Wielu ludzi nie toleruje łowiectwa, wręcz my jesteśmy zwolennikami, tak jak zresztą profesor Szyszko, a muszę powiedzieć, że to mój nauczyciel, studiowałem na LGGW, uczył mnie ekologii. Jesteśmy zwolennikami równowagi. Nie może być tak, że z gatunków drapieżników jest nieskończona ilość, mam na myśli wilki, niedźwiedzie, bo przecież możliwości wyżywieniowe biotopu są ściśle określone. I tak się dzieje w Bieszczadach, w Mekce Łowiectwa Polskiego, gdzie pracowaliśmy wiele lat nad poprawą kondycji jelenia karpackiego po czarnych czasach URM-u, czyli Ośrodka Urzędu Rady Ministrów, kiedy właściwie zasady selekcji nie istniały. Odbudowaliśmy tą populację. No ale dzisiaj wilki doprowadziły do tego, że w naszych bieszczadzkich nadleśnictwach liczebność jelenia karpackiego szlachetnego radykalnie spadła. W nadleśnictwie w okresie inwentaryzacji szacowaliśmy zawsze w granicach 370 do 400 sztuk. Dzisiaj nie wiem, czy mamy 100. Wilków mamy 36 fotografowanych, policzonych. Niedźwiedzi 36. Także widać, że ta równowaga jest mocno, mocno zachwiana. Dzisiaj ta zwierzyna przemieściła się w okolice, ta, która oczywiście przeżyła, w okolice osad ludzkich, i za nią podążą wilki. Już wilki są widywane w mieście Ustrzyki Dolne. Zwierzyna, jelenie również niejednokrotnie na głównych ulicach tego miasteczka. Natomiast jeżeli chodzi o w ogóle obwody łowieckie, myślę, że nas traktuje się myśliwych, tych takich prawdziwych, nie myśliwych, którzy polują tylko dla trofeów i traktują to jako hobby, takie bardzo elitarne. To jest pasja, gdzie myślę, trzeba przede wszystkim mówić o etyce, o hodowli, selekcji, a wykonywanie polowania jest naprawdę, to już jest ostatni etap tych wszystkich działań.
Jest takie święto, prawda, myśliwego. Ale panie nadleśniczy, bo z tego, co tak się gdzieś tutaj nawet dzisiaj w różnych tam, prawda, mediach słucha czy podsłuchuje, no to wygląda na to, że jakby powiedzieć, ktoś chce Polski Związek Łowiecki podzielić na jakieś tam dwie czy cztery frakcje. Jedna ta, która jest na przykład wierna rozkazom, oczywiście minister rolnictwa ma swoją pretensję, no ale to jakoś musi być z głową myśliwy. To nie jest człowiek jakiś, który żyje na bakier z prawem, wchodzi z flintą do lasu i czeka, co się tylko rusza, żeby strzelać, bo tak to zrobiono. Od dwie wiórki po niedźwiedzia, bo on po prostu chce się wystrzelać, prawda?
Ale oczywiście, proszę ojca, no przecież to... Po to jest wykonywana inwentaryzacja co roku zwierzyny. Wiemy, ile tej zwierzyny mamy. Są ustalone plany odstrzału. Wiąże się to właśnie z tą możliwością wyżywieniową biotopu. No, dla przykładu podam, no nie może rolnik, który ma 2 hektary ziemi, hodować 100 sztuk bydła. I liczyć tylko, że wykarmi to bydło z siana, które zbierze z tych 2 hektarów. To są te możliwości wyżywieniowe biotopu. Dlatego musi być ta równowaga. Mając tą inwentaryzację zwierzyny, staramy się, mamy określone zasady, przepisy, ustawę, prawo łowieckie i zasady gospodarowania poszczególnymi
populacjami. Macie po prostu całe takie wademekum, jak postępować,
oczywiście,
jak pracować.
Tak.
To nie jest takie chochu a bochu. No ale takie właśnie moje pytanie się rodzi gdzieś, bo pan jest nadleśniczym jednego nadleśnictwa w Bieszczadach, prawda, sławnego też, Stuposiany, ale na przykład podział wśród, bo myśliwi to są leśnicy. Najczęściej. To jest połączenie, prawda?
Nie zawsze.
Ale ci tacy
tak,
prawdziwi, prawda?
Tak.
Czy to jest nie jest podkład pod to, żeby właśnie sprywatyzować lasy? Czy to nie jest znów kolejna próba, żeby w tym takim właśnie zamieszaniu spowodować, że nagle właśnie wpływy niemieckie, innych państw, jak zaczniemy, prawda, tutaj dyskutować, bo to są konkretni ludzie zgromadzeni pod tym tematem myślistwo, armia, mówimy, 100-tysięczna, umiąca strzelać, znająca, to jest też bardzo ważne, żyjemy w pokoju, ale różnie bywa, znająca swój teren najbardziej, jak można tylko, bo każdy przesiek, każdą dolinę, znający każdy gdzieś uskok leśny. I teraz ktoś chce zrobić pewien, tak jakby powiedzieć, tak pewien niepokój, zasiać i im podzielić, no bo podział zawsze powoduje, że jest wtedy zbieżność interesów tak zwanych.
Rozbieżność. Na pewno ta rozbieżność, jeżeli chodzi o leśników i myśliwych, istnieje. Z jakiego powodu? No i jeszcze do tego trzeba doliczyć grupę rolników. Zwierzyna wolno żyjąca żywi się na polach u rolników, czyniąc szkody. Te szkody trzeba wyrównać, koła łowieckie bądź obwody wyłączone z wydzierżawienia, tak zwane ośrodki hodowli, takim jakim ja zarządzam. Wypłacamy te odszkodowania łowieckie. Natomiast zapomina się myśliwi, którzy nie są leśnikami, zapominają o szkodach, jakie zwierzyna wyrządza w lesie, w młodym pokoleniu. Czyli jak gdyby tutaj, w tym nadleśnictwie, w 70-tych latach, kiedy funkcjonował Ośrodek Łowiecki Urzędu Rady Ministrów, był, można tak powiedzieć, zagrożona trwałość lasu. Co się pod tym zdaniem kryje? To, że jeleni było tak dużo, że praktycznie zjadały wszystkie uprawy, wszystkie odnowienia, był tylko stary las i nic poza tym.
Nie wolno było odstrzelać, odstrzeliwać, bo to służyło urmowi, prawda? Więc to było święto.
Tak, odstrzelano tylko te sztuki, które były, można powiedzieć, okazałe, łatwe do strzelenia i tak dalej. Chodziło o to, żeby było tej zwierzyny jak najwięcej. Natomiast leśnik musi wyważyć równowagę, złoty środek. Las musi być żywy, musi być zwierzyna, musi być młode pokolenie lasu, wszystkie klasy wieku w równym rozkładzie i muszą być też drapieżniki oczywiście. Natomiast myśliwi ci, którzy nie są leśnikami, nie do końca zdają sobie sprawę z tego, jakie szkody zwierzyna może powodować w uprawach leśnych i jakie lasy muszą ponosić nakłady na zabezpieczanie tych upraw, bo my część tych upraw musimy grodzić, część zabezpieczać chemicznie, serwakolem, takimi specjalnymi repelencami.
Odepędy i tak dalej.
Tak, to są koszty. ogromne pieniądze.
W tym momencie w zamieszaniu tutaj... związanych, właśnie wejdę słowo, mamy czas ograniczony na dłuższą dyskusję, ale w tym momencie, jak mamy pomór, niby ta choroba, afrykański pomór świń, kiedy minister, co by pan radził ministrowi rolnictwa? On niby teraz mówi, że no nie wiem, co mam robić, przecież wojska nie wyślę do lasu, policji nie wyślę, bo nie mają oni. Natomiast będę prosił myśliwych, no ale był czas, kiedy mówiono, że róbmy odstrzał dzików, prawda, bo jest ich dużo i będzie problem. No i teraz jest problem, no ale teraz znów się prosi, czy wzywa się myśliwych, żeby strzelali. No jak, co by pan poradził panu ministrowi rolnictwa akurat, bo leśnictwa to dobrze wie, co ma.
Szczerze powiem, że dzisiaj patrząc na mapę, jak się rozkłada ta choroba w Polsce, gdzie występuje, no to faktycznie włos się jeży na głowie. Ja pamiętam jeszcze z lat młodzieńczych, była taka choroba pomór świń. Dotyczył też również dzików. I kiedyś, jak zacząłem polować, już będąc na studiach, jeżeli ktoś gdzieś spotkał dzika, no to naprawdę był sukces. Dzisiaj to ma też pewno wymiar ekonomiczny, wiadoma sprawa, duże gospodarstwa rolne, chlewnie i tak dalej, ale myślę, że to był troszeczkę ten moment, kiedy właśnie była mowa o tym, że trzeba stworzyć kordon i eliminować te dziki, nie dopuścić do rozprzestrzeniania się dalej, został troszeczkę przegapiony. A poza tym, no, wiadoma sprawa, że w Czechach była taka sytuacja, w pobliżu bazy transportowej wykryto ognisko ASF-u i Czesi sobie z tym poradzili. W promieniu 50 kilometrów wystrzelano wszystkie dziki i sobie z tym problemem poradzono. No, u nas to jest troszeczkę większy kłopot, no bo areał, gdzie występuje ASF, jest znacznie większy.
No tak, ale mówię, nie dajmy przy tej okazji i tej powiedzmy, nie wiem, jak to do szerokiej epidemii, nie dajmy się, mówię, do myśliwych podzielić, prawda, i na siebie zrzucić teraz winę, jakokolwiek by to nie było, bo tu jest takie coś, są rolnicy, prawda, myśliwi, tak. No tak, i tutaj, tak. No i też, no kto, no i lasy. Państwowe, tak, dzięki Bogu. Tak, czy żeby ktoś nie chciał tutaj wyłamać drzwi właśnie przez tą taką myśliwską, że tak powiem, okienko.
Ojciec wspomniał o różnych państwach, ja nie będę mówił może o państwach, ale...
No, gdzie najbardziej lubili jeździć na polowania Niemcy? Do Polski.
Jestem teraz na etapie studiowania rumuńskie pierwotne lasy bukowe, a sprawa polska. Kto ma interes w tym, żeby na przykład w Polsce ci wszyscy organizacje pozarządowe, NGO-sy tak zwane, te, które w Białowieży działały, teraz działają u nas, tu w Bieszczadach, za chwilę będą w Puszczy Bukowej, w Szczecinie, między innymi, i jest taka organizacja, Fundacja Przeciwko Myśliwym. Z tej lektury właśnie, o której wspomniałem wcześniej, jasno wynika, to są koncerny, to są pieniądze za tym stojące i praktycznie trudno powiedzieć, że to państwa, ale faktycznie tutaj gospodarka niemiecka, koncerny niemieckie, szwedzkie, IKEA jest wymieniana, jeżeli chodzi o taką działalność. Generalnie chodzi o wygaszenie gospodarki leśnej w Polsce po to, żeby kupować drewno w Szwecji, gdzie pozyskuje się 100% przyrostu, a my tylko pozyskujemy 80%, oszczędzając to drewno, oczywiście w cudzysłowie, bo ono stoi na pniu, niejednokrotnie ulega deprecjacji. Mówi się, żeby po to, żeby było martwe drewno i żeby mogły tam żyć owady, które tym drewnem się odżywiają. Ale to wszystko jest ściśle z sobą powiązane. Mam na myśli i gospodarka leśna, i te organizacje, które się tej gospodarce przeciwstawiają, jak również te organizacje przeciwstawiające się gospodarce łowieckiej. Jest całkiem, proszę ojca, inna sytuacja, przekraczając granicę z Czechami. Myśliwy tam ma naprawdę, jest darzony szacunkiem. U nas my się wręcz powinniśmy, chyba, chociaż ja się nie wstydzę, ale powinniśmy się wstydzić, że jesteśmy myśliwymi, słuchając czy czytając różnego rodzaju media społecznościowe, co na temat
myśliwych. Tak jesteście oceniani, niestety myśliwi. Te wszystkie ruchy pseudoekologiczne. Był taki czas, że gdzieś tam, prawda, bo jedna żaba, bo jedno to, bo przywiązywali się do drzew łańcuchów. No, tak, a teraz, tak. Czemu teraz nie biją na alarm, że zdychają dziki, bo dlaczego? No bo to nie jest już podkarmiane, prawda, przez pewne ośrodki.
Oni już po prostu osiągnęli swój cel. To już poszło. Tak. To już poszło. Oni idą w następną ścieżkę, którą mają w jakiś tam sposób opłacaną. Takie jest moje zdanie i myślę, że nic z tego. Oczywiście są ludzie, trzeba powiedzieć, na pewno tacy, którzy są przeciwnikami łowiectwa, wycinania drzew, ale.
No ale oni także nie jedzą drobiu, nie jedzą jajek, nie jedzą nic, nie wiem co jedzą, w każdym razie, się chwalą, że na tych trzeba im specjalne jakieś, nie wiem, dania przygotowywać na jakiś tych, kwestia, ale niech nie wkładają, prawda, tutaj tych swoich, że powiem, rąk do gospodarki, bo to jest gospodarka państwowa, krajowa, a powiedzą sobie szczerze, trzeba się nie dać teraz, że tak powiem, podkusić pod jakieś, prawda, tutaj zawirowania, bo się zakończy tym, co mamy niaspacze, gdzie najbardziej lubią jeździć na polowania Hermann Göring, Ribbentrop, do polskich lasów, do Białowieży.
Oczywiście, że tak.
Bo u nas, wiadomo, były zawsze te tradycje leśne bardzo mocno. To była tradycja, to była z rodziny, z dziada na pradziada, prawda? Umiano się zachowywać.
95 lat funkcjonowania lasów państwowych, łowiectwo właściwie od zarania, odkąd człowiek nauczył się polowania, zdobywania pożywienia w ten sposób, to polowanie.
Myśliwy to człowiek po prostu potrzebny, myśliwi są bardzo ważni, a teraz ktoś chce na tym ugrać, patrzmy dobrze, czy na końcu będzie interes, żebyśmy się nie obudzili, nie mówiliśmy, a brakuje już profesora Jana Szyszki, który potrafił w taki sposób zmobilizować taką część Polaków, prawda, tyle milionów podpisów i zostało to odratowane, zatrzymane, ale to nie jest powiedziane, że to na wieki wieków. Amen. Panie nadleśniczy, dziękuję bardzo za rozmowę. Zawieszę tak troszkę, tak. Bo mamy jeszcze jeden króciutki temacik, a potem wiadomości. Pozdrawiam gorąco nadleśnictwo.
Szczęść Boże. Pozdrawiam serdecznie.
Do usłyszenia, myślę, że spotkamy się. Dziękuję bardzo. Pan nadleśniczy Jan Mazur, nadleśnictwo Stu Posiany w Bieszczadach. No i taka wstępna rozmowa o problemie bardzo ważnym, drodzy Państwo.